Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. W studiu naszego radia, Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, gościmy w połączeniu telefonicznym księdza kanonika doktora Macieja Arkuszyńskiego z Warszawy. Rozmawiamy o wydarzeniach w Medjugorje. W tych dniach obchodzimy 40. rocznicę rozpoczęcia objawień Matki Bożej Królowej Pokoju. Objawienia te, jak wiemy, ciągle są badane przez Kościół, a Stolica Apostolska nie wypowiedziała się dotychczas w tej sprawie, zatem temat jest ciągle otwarty. Mówiąc, księże, o orędziu Matki Bożej, jest 5 kamieni przeciw Goliatowi, prawda? Ktoś tak ułożył, to chyba ojciec...
Ojciec Jozo, pochodzi od ojca Jozo, te 5 kamieni, ale mówię, synteza orędzia w różny sposób dokonywano. I ojciec Ludowik Rupczyk, to jest zasłużony dla objawień i można powiedzieć, w różny sposób te orędzie jakby próbowało syntetycznie ujmować. Jakby nie było, ja bym tak może inaczej trochę ujął to. Mianowicie Matka Boża mówi w orędziach to, co typowe dla wszystkich orędzi. Czyli po prostu wszędzie mówi i o różańcu, i mówi o modlitwie. Zawsze jest pokuta, zawsze jest to wezwanie do nawrócenia. Więc we wszystkich jakichkolwiek orędziach jest to ta baza podstawowa. No tutaj właśnie w tych 5 kamieniach mamy oczywiście tą spowiedź, mamy czytanie Pisma Świętego, właśnie też bardzo istotne. Życie mszą świętą, właśnie no, to mówiłem o tym eucharystycznym wymiarze Medjugorja, bo to jest bardzo, rzeczywiście, no, orędzie Matki Bożej bardzo dosyć szeroki temat, ale więc jest to, co typowe. Także możemy powiedzieć, są w każdym objawieniach i w Medjugorje są takie wezwania zupełnie bardzo osobliwe. gdzie nie znajdziemy w innych objawieniach. I każde takie objawienia mają coś takiego osobliwego. No przykładowo, objawienia Lelo Matki Bożej z 1664 roku. Taki bardzo charakterystyczny jest tam właśnie niezwykły zapach unoszący się. To się kojarzy z Pismem Świętym, z wonią przyjemną Bogu, ofiarowaną Panu Bogu. A tam jest wezwanie do nawrócenia. Te objawienia zostały uznane w 2008 roku dopiero przecież. I to są właśnie to ciekawe, dłuższe objawienia, 54 lata trwające. My tu mamy problemy z Meczugorje, które trwa 40 lat, a tam 54 lata trwało objawienia, są uznane przez Kościół. I w Meczugorje też są takie elementy typowe tylko dla Meczugorje. Jakie na przykład? No zobaczmy, Matka Boża mówiła, przygotowujcie się do mszy świętej na przykład. Przygotowanie. Kiedy idziecie na mszę świętą, już proszę przygotowujcie się po prostu. Także po wyjściu ze mszy świętej, żeby nie wychodzić, stąd właśnie ten zwyczaj, który się tam zrodził, właśnie też dzięki ojcu Sławku, ale to dzięki orędziu Matki Bożej właśnie, te dwie części różańca, które się odmawia, to chodzi o przygotowanie do mszy świętej przecież, no nie, żeby się dobrze przygotować do mszy świętej. To jest takie typowe dla Meczugorje. No zaskakujące bym powiedział i takie bardzo bym powiedział, no trudne, a może dla niektórych za trudne, powiedziała Matka Boża, w którymś tam właśnie w tej pierwszej fazie, tych pierwszych lat do tego momentu, kiedy zaczęła prowadzić parafię, a zaczęła ją prowadzić od 1 marca 1984 roku, to Matka Boża powiedziała, to bo tak zawsze przeważnie jest modlitwa, módlcie się rzeczywiście, ale w tych czasach jakby, to znaczy odczytujemy to w kontekście tych czasów, że Matka Boża dała konkretny jakby sygnał, że ta modlitwa powinna być długa, po prostu bardzo długa. Zdziwiony ojciec, który towarzyszył temu objawieniu, raczej tego się nie przytacza często, że chodziło właśnie w tym, że 4 godziny dziennie. Potem w lokucjach Mariany i Jeleny mówiono o 3 godzinach, ale tam typowych objawieniach było 4 godziny powiedziane nawet dziennie, łącznie z mszą świętą, ze wszystkimi oczywiście. To rzeczywiście trzeba dużo czasu poświęcić na modlitwę. Zobaczmy, zastanowimy się, jak dzisiaj ludzie żyją. No, spędzają cały dzień przed komputerem, przed telewizją. No, ja przyznam się szczerze, tylko obejrzę po prostu, jakbym obejrzał pół godziny telewizji, to po prostu człowiek jest to tak w głowie rozproszony. Oczywiście, jak taki człowiek może wejść w tajemnicę mszy świętej? No rzeczywiście, no potrzeba w tym dzisiejszym czasie takim bardzo, gdzie pobudza się zmysły człowieka różnymi sposobami, przez komputer, elektronikę, hałas, zgiełk po prostu, no zupełny zamęt, praca po prostu, która jest no czasami to przepracowanie, no to wydaje się to bardzo, bardzo, bardzo logiczne po prostu. A znam taką właśnie osobę, takie świadectwo od razu przy okazji przytoczę właśnie z jednych z moich pielgrzymek, osoby, która zmieniła pracę po to, żeby to będzie właśnie wypełnić. Miała bardzo dobrą pracę, nie będę mówił i personaliów, ale w każdym razie zmieniła pracę po to, żeby się poświęcić wiele czasu na modlitwę, właśnie adorację chociażby. Więc jednak były osoby, które to realizowały w swoim życiu, więc to nie jest takie tylko teoretyczne. W każdym razie są w tych orędziach Matki Bożej takie bardzo typowe dla tychże objawień, no właśnie to przygotowanie do mszy świętej, tak żebym powiedział taki nacisk na modlitwę sercem. Do tej pory Matka Boża w wielu objawieniach mówiła, czasami się zdarzało, ale tutaj był bardzo duży nacisk do tej powrotu, do tego właśnie, co było w pierwszych wiekach, gdzie ojcowie pustyni właśnie wychodzili właśnie po to, żeby otwierać swoje serce przed Panem Bogiem, to tutaj Matka Boża powróciła do tej bardzo, bardzo głębokiej praktyki chrześcijańskiej, modlitwy sercem, żeby właśnie, no, nie była to modlitwa tylko warg, ale to coś więcej. To jest właśnie też typowe dla tych objawień. No i te adoracje eucharystyczne, które otwierają serce, które, można powiedzieć, papież Benedykt XVI zwrócił uwagę właśnie na te dwa ramiona kultu Eucharystii, właśnie, czyli msza święta i adoracja, zapomniana adoracja. Czasami właśnie no, mszę świętą pamiętamy, ale adoracja Najświętszego Sakramentu, które otwiera jednak człowieka serce, sprawia to, że człowiek przeżywa tą mszę świętą, potrafi jeszcze wejść w kontakt realny z Jezusem Eucharystycznym. Zwrócił papież Benedykt XVI w jednej z swoich właśnie hateches. To właśnie Matka Boża, tu właśnie Meczugorju, jakby też te adoracje właśnie, kiedy ktoś był, widział po prostu, że no, tysiące ludzi nawet w ciszy przez godzinę czasu te adoracje otwierające serce są takie bardzo właśnie charakterystyczne, gdzie człowiek taki napełniony pokojem, ileż było w tym czasie nawróceń, uzdrowień i to też wiedzą ci, którzy przeżywali pielgrzymki do Meczugorja. U Tebie ufam, u Tebie.
Jezusie, klaniamo Ty se.
Jezu, adorujemy Cię. Matka Maryja nas wzywa, abyśmy adorowali Cię sercem. Dlatego prosimy Cię, Panie, przebudź nasze serca.
Otwórz nasze serca.
Otwórz nasze serca. Na Ciebie, który jesteś obecny, w tym zwykłym chlebie eucharystycznym. Jezu, Ty powiedziałeś, gdzie jest skarb Twój, tu będzie i serce Twoje. Jezu, Ty jesteś naszym skarbem. Ty jesteś moim skarbem. Przeniknij mnie, Panie, swoją miłością, aby moje serce było, gdzie jest mój skarb, aby moje serce było u Ciebie, Jezu.
Usmieruj moje serce na Tebie, Gospodine.
Nakieruj moje serce na Ciebie, Panie.
Serce mi samo Ty.
Teraz tylko Ty jesteś dla mnie ważny, Jezu. Ty jesteś moim skarbem.
Filar, bo zawsze teologia poszukuje jakiejś głębi w tych objawieniach i szukamy też jakiegoś takiego głębszego wymiaru. Jeśli ktoś spocznie tylko na tych podstawowych, módlcie się, modlitwa, to bardzo dobrze i to, ale szukamy takiego głębszego wymiaru, dlaczego Matka Boża przychodzi, czego ona oczekuje, tego głębszego orędzia. Tutaj wyraźnie sposób jest to orędzie, bym powiedział, na skrość, jakby prowadzący nas do serca Kościoła. Otwierania swojego serca do serca Kościoła, to Eucharystia. Została ona od razu wprowadzona na początku lipca, od początku objawień ojciec Józef wprowadził. Bo rzeczywiście potem się okazuje, że właśnie to się stało takim sercem, jakby Maria chciała nas doprowadzić do tego przez właśnie pokutę oczywiście, przez nawrócenie, przez spowiedź, bo znaczy góry jest konfesjonalnym świata, także do tego centrum, tego serca Kościoła, do Eucharystii, do Najświętszego Sakramentu. I mówi się o trzech wzgórzach nawet. Pierwsze właśnie to Podbrdo, Góra Objawień, Góra Krzyżewac, Góra Nawrócenia i Kościół właśnie. I to z lotu ptaka zobaczy, że to się układa taki praktycznie trójkąt równoboczny, ale właściwie nawet taki równoramienny, jakby strzałka prowadząca do Kościoła. Trzeba w każdych objawieniach odkrywać pewne też jakby takie głębsze przesłanie. Do czego Maria nas tak naprawdę prowadzi? I tu odkrywamy właśnie, że tu chodzi o to, że ona prowadzi nas do tego poświęcenia się jej, w tym wymiarze właśnie, który jak potem zrozumiemy, czym jest poświęcenie, poświęci się niepokalanemu sercu Maryi i prowadzącego do Najświętszego Serca Jezusa, które w szczególny sposób jest uobecnione w Najświętszym Sakramencie. I dlatego trzy fazy są objawień. Trzy fazy objawień w wyraźny sposób, właściwie cztery fazy. Pierwsza faza do początku lipca i nawet tam było taki zarzut. Być może, że to właśnie takie coś nawet padło w słowach Matki Bożej. Miliana potem się, być może przestraszona, zaprzeczała temu, nie wiem. Jednym z takich zarzutów było, że Matka Boża miała rzekomo powiedzieć, że objawienia się zakończą właśnie na początku tam lipca. Choć Miliana oczywiście mówi, że zaprzecza, że temu ostatecznie, że po prostu że widzący byli po prostu, rzeczywiście byli naciskani, przesłuchiwani, to wszystko taki zamęt, że trudno rzeczywiście nie pomylić różnych faktów i zdarzeń. Natomiast gdyby tak było rzeczywiście, to wyłaniałoby to czwartą fazę objawień, że Matka Boża sprawdziła przez te pierwsze dni, czy rzeczywiście widzący podejmą to wezwanie, zanim przejdą do drugiej fazy, po prostu tak to jest właśnie jakoś drogą powołania. Są też postulat, nowicjat, powiedzmy, to coś takiego jakby podobnego i Matka Boża jakby przeprowadziła, ponieważ zdali egzamin, więc przeszła do kolejnej fazy i te objawienia dalej się odbywały. Ta druga faza, gdzie Maryja właśnie przekazywała też różne treści, że widzący pytali, księża też chcieli zapytać Matkę Bożą. Najczęściej Matka Boża odsyłała do tego, żeby modlić się żeby pełnić wolę Bożą, żeby nie, po prostu nie być takim ciekawym, ale czasami coś już szknęła po prostu i tam też przekazała jakieś tam treści jednak. I to był taki pierwszy okres, ta pierwsza faza. Drugi właśnie okres i tu już orędzia właśnie się zaczynają, tak zwane czwartkowe, i tu też podkreślam czwartkowe, właśnie dzień eucharystyczny, gdzie Maryja już nawet na początku powiedziała, żeby się rozmiłować w Najświętszym Sakramencie, i te adoracje, które się potem rozwinęły, eucharystyczne, że ona jest zawsze obecna właśnie, kiedy jej syn adorują, to właśnie jakby chciała prowadzić parafię jako taką wzorcową. Rzeczywiście w tym czasie Kościół gromadził się prawie praktycznie cały i można powiedzieć, ludzie garnęli się. Ja wtedy jeszcze nie jeździłem, bo tylko znałem to z opisów i czasem z jakichś też nakręconych filmów. Więc cały Kościół ludzi przeważnie, no to rzeczywiście i parafia, to była zupełnie inna parafia jeszcze niż później się ta parafia trochę tak poszła w kierunku komercyjnym. Ale to było po wojnie, kiedy nastąpił napływ ludzi z zewnątrz, przyjechali, parafia się troszkę rozrosła. Więc to był okres prowadzenia parafii do 1987 roku. A potem właśnie dawała od 1987 roku, 25 stycznia, orędzia, zakończyła ten etap, jakby w wyraźny sposób powiedziała, że do całego świata, jakby ta faza przeszła, no, taką fazę światową, bym powiedział. Orędzie do każdego kieruje i do dnia dzisiejszego, do całego świata. Jakby wyciągnęła rękę, abyśmy my właśnie przebywający tu i w Polsce i na całym świecie jej się poświęcili, że to właśnie, jak powiedziała na początku, że przyszła ostatni raz wezwać się do nawrócenia, bo to jest właśnie takie też bardzo znamienne. Świat do nawrócenia przyszła wezwać, tak jak powiedziała. Więc dlatego ten głębszy wymiar orędzia musimy odkrywać w kontekście właśnie tej faz objawień, tych różnych, można powiedzieć, znaków, żeby nie spocząć tylko na tym, co jest takie, no, jak każdy w objawieniach po prostu, że odmawiajcie różaniec, modlitwa, Pismo Święte. Matka Boża czegoś więcej oczekuje właśnie od nas po prostu, na pewno do głębszego nawrócenia i odczytania tego właśnie jej obecności. Zresztą zrozumiemy to na pewno na końcu tych objawień, jak się zakończą. Wtedy Matka Boża obiecała, że wtedy wszyscy uwierzą, tak jak Fatimie, ten znak wirującego słońca rzeczywiście wszystkich, no można powiedzieć, niewierzących i wierzących rzucił na kolana. To był znak, można powiedzieć, który otworzył serca i tu w Medjugorje też takie coś zapowiedziane na końcu. Wtedy dopiero nastąpi otwarcie ludzi. Aczkolwiek Matka Boża mówiła w wyraźny sposób, że nawrócenie jest procesem długotrwalowym, że będzie mało czasu na nawrócenie, więc nie zachęca nas, żebyśmy czekali na koniec objawień, być może, tylko już teraz, czy na uznanie, którego może się nie doczekamy w ogóle nigdy, ale właśnie, żeby już dzisiaj otwierać swoje serce.
Myślę, że warto tutaj też podkreślić, że to nie jest tak, że od 40 lat codziennie Matka Boża przekazuje orędzie, bo tak jak ksiądz przed chwilą powiedział, dzisiaj Matka Boża te orędzia do parafii i do świata przekazuje raz w miesiącu, 25 każdego miesiąca przez wizjonerkę Marię. No właśnie, i też jak wyglądają te dzisiejsze objawienia, może powiedzmy wizjonerzy, bo ten cykl ich objawień też niektórych z nich się zakończył, tych codziennych objawień.
To jest też odpowiedź na zarzut, dlaczego są takie długotrwałe. No nie? Po prostu zobaczcie, objawienia, co prawda jako całość, rzeczywiście takiego dzieła oczekujemy, spełnienia tajemnic, no to rzeczywiście są rozciągnięte w czasie. Ale zauważmy, że objawienia, które mają poszczególni widzący, one się już u niektórych zakończyły po prostu. Mirjana w 82 roku zakończyła, chociaż miała potem wtórne objawienia, to wtórne po prostu, od 87 roku, drugiego dnia miesiąca. Zakończyła Iwanka w 85 roku. Objawienia się tak naprawdę kończą po prostu, to nie są niekończące się objawienia. Jakub Czolo zakończył w 98 roku, więc też zakończył objawienia, więc dzieci jeszcze mają objawienia, jeszcze Iwan Dragiczewicz, Maria Pawłowicz Lunety, która ta właśnie, która ma szczególną misję przekazywania orędzia światu raz w miesiącu i dlatego być może nie zakończyła też, no i Wicka Iwankowicz, która jeszcze też ma codzienne objawienia. I dlatego to jest też bardzo ważne, że no nie można mówić, że te objawienia się nie kończą, bo one jakby w życiu poszczególnych widzących już niektórych się zakończyły po prostu. Mają tylko przypominające objawienia raz do roku, ale to zupełnie inna kwestia. Od 87 roku Matka Boża kieruje orędzia do świata od stycznia, natomiast wcześniej jeszcze od 84 roku kierowała co tydzień tak zwane objawienie czwartkowe. I można powiedzieć, że najczęściej w takich różnych tomikach znajdziemy właśnie wydawanych, to dlaczego znajdziemy od 84 roku najczęściej? Bo dlatego, że milicja jugosłowiańska skonfiskowała w owym czasie, te były zapisywane przez kroniki parafialne, wpisane mamy oczywiście te orędzia, ale nie są do końca pewne i potwierdzone. No skonfiskowali, zabrali wszystko po prostu i rzeczywiście wszystko poginęło.
Księże, Matka Boża obiecała zostawić na wzgórzu objawień, na Podbrdo znak. To wiąże się również z tajemnicami. Co możemy powiedzieć, jeżeli w ogóle coś możemy powiedzieć na temat właśnie tak zwanych tajemnic?
My do końca nawet nie wiemy, czy one się pokrywają właśnie, czy poszczególnych widzących mogą być na przykład wszystkie jednakowe lub też mogą się wszystkie różnić, ale najprawdopodobniej część się pokrywa, być może są też jakieś indywidualne, to się dowiemy później, natomiast tajemnica jest tajemnicą po prostu, więc rzeczywiście no, jak miało miejsce wcześniej po prostu, też zobaczmy jak dzieci z Fatimy ukrywały skrzętnie te tajemnice. Tak samo Matka Boża też w Lourdes podała tajemnicę i do dnia dzisiejszego nie wiemy, co podała w Bernadecie. Więc dlatego tajemnica nie oznacza, bym powiedział, że Pan Bóg chce przed nami coś ukryć, ale wie, że to konsekwencje, które by spowodowały, by nie spowodowały jakichś po prostu dobrych owoców po prostu. Więc posługuje się pewnym takim, no jakby tylko po prostu bym powiedział, zapowiedzią pewnych rzeczy, których nie chce ujawniać i nawet lepiej, że nie wiemy. Wiemy tyle, że po prostu, że ta właśnie ten znak, który ma się pojawić na Podbrdo, to jest jakiś trwały znak, niezniszczalny. Dwie pierwsze będą jakieś ostrzegawcze dla Medjugorja przede wszystkim. A potem te inne, bym powiedział, tajemnice, które ostatnie jakieś, bym powiedział, najgroźniejsze. Wiemy też, że się, jak się zaczną objawiać, to w bardzo krótkim czasie jedna po drugiej też o takie rzeczy. Więc niewiele wiemy, ale po prostu myślę, że Maria wzywa nas do życia orędziem dzisiaj po prostu. Spontaniczny sposób. I tak bym przy okazji jeszcze dodał taki fakt. Zobaczmy. Objawienia mają coś takiego do siebie, że zawsze jest ta faza taka charyzmatyczna. Jak w Guadalupe, zobaczmy. Gdyby nie było tej fazy wstępnej, Juan Diego najpierw, zobaczmy, poszedł na górę, otrzymał wielkie orędzie, które my dzisiaj zgłębiamy, całą treść. Potem się pojawił ten niezwykły znak, ale to było w tej pierwszej fazie, kiedy to jeszcze nie było ani uznane przez Kościół. Nawet biskup jeszcze tego nie akceptował. I gdyby on przyjmował w taki sposób, jak dzisiaj niektórzy, że on zlekceważył tą fazę taką charyzmatyczną, że Pan Bóg w spontaniczny sposób, otwartym sercem przekazuje pewne treści, no to byśmy nie mieli ani tego cudownego znaku z Guadalupe, byśmy nie mieli tak głębokiego przekazu, który tam został podany. Bo rzeczywiście no, ktoś by tylko czekał na tą drugą fazę jakby uznania, a tamta no, jest po prostu jakby dopełnieniem tego. Więc w Medjugorje jest zupełnie podobnie. Mamy żyć teraz, jeśli ktoś ma otwarte serce, no mamy badać duchy, przez własne doświadczenie rozpoznawać właśnie znaki czasu. Żyjemy w tej fazie jakby takiej charyzmatycznej i to nie jest takie tylko, że mamy czekać, niektórzy czekają właśnie, aż to zostanie uznane, ale być może się w ogóle nie doczekają, bo jak wiele właśnie objawienia zostało uznane w 2008 roku, a było w 1664 roku, no to być może w ogóle się nie doczekają, więc a dzisiaj to orędzie jest na teraz, w tym momencie, żeby właśnie się w szczególny sposób poświęcić Matce Bożej i Niepokalanemu Sercu, odkryć jej obecność, po co ona przychodzi, dlaczego właśnie wzywa nas do nawrócenia.
Kamieniarzka ty i ziemia twarda, tam, gdzie Bogie ufanie nada, gdzie człowiek smaki Bogu se moli, tam, gdzie ljubav i sloga vlada. Zišla je prava kraljica mira, bezgrešna djeva i naša mati. Poruke njene u vječnost vade, joj ćemo svoje živo. Vjeru, ufanje, ljubav, ona nam nosi, za nas se moli, ona nam ravna putove naše, ona nam blaži sve naše boli.
Księże, przed chwilą ksiądz mówił o uznaniu objawień, no ta delikatna kwestia, musimy ją podjąć, bo to też jest jeden z zarzutów, jeden biskup, drugi biskup przeciwny. Co możemy powiedzieć na temat stanowiska Kościoła, jeżeli chodzi o objawienia w Medjugorje i w ogóle ta faza, w której teraz jest Medjugorje? Proszę nam coś więcej o tym powiedzieć.
Jest dla mnie też znakiem, że duchowieństwo nawet próbowało, a przecież to jest najłatwiej, zablokować jakieś objawienia, jak wiemy, przez właśnie, no tym bardziej biskupa miejsca. To jest też znakiem właśnie, że jednak no, też jest to dzieło Matki Bożej. Wiemy, że biskup pierwszego dnia, biskup Paweł Ożaniec przyjechał i powiedział, no objawienia są prawdziwe. O, już jakby pierwsze mieliśmy uznanie takie nieformalne. Ale potem się wycofał, nie będę wnikał, dlaczego tam, oczywiście niektórzy piszą, że przestraszył się komunistów, ale to nie będę w to w szczegóły wnikał, dlaczego komisja, która nie przyjeżdżała do Medjugorje praktycznie, potem poszerzona komisja i takim, można powiedzieć, kluczowym aż do dnia dzisiejszego właściwie jest to orzeczenie zadarskie tuż przed wybuchem tej słynnej wojny na Bałkanach, gdzie to stwierdzenie właśnie non constitutio super naturalitate, którym to neutralne orzeczenie Kościoła, czyli po prostu ani tak, ani nie, takie otwarte, oczekujące owoce były ogromne, więc dlatego różni teologowie, między innymi René Laurentin, apelowali do stolicy apostolskiej. Jan Paweł II właśnie też mamy jego wypowiedzi właśnie pozytywne o tym, że miejscu, ale to wszystko było na płaszczyźnie właśnie takie, traktuje się jako bardziej prywatnie. Jak zwykle każde dzieło jest, można powiedzieć, atakowane. Sam byłem świadkiem, jak czasami w sposób fałszywy, sam pisałem pracę właśnie, jak używa się czasami argumentów i czasami naprawdę takich no, zupełnie niezgodnych z prawdą. Więc dlatego to dzieło też było atakowane i też do dnia dzisiejszego jest zapewne. Więc powołano to wtedy to ostatecznie w 2010 roku tą komisją pod przewodnictwem Camillo Ruiniego, kardynała. I można powiedzieć, no oni zaproponowali, są pewnie doniesienia, ponieważ naprawdę no, ich orzeczenie, ich, można powiedzieć, prace miały być utajnione. No ale jak w raportach pewnych wychodzą, część tam wychodzi, że miało właśnie 13 głosów w tej komisji być za uznanie nadprzyrodzonego charakteru pierwszych 7 objawień. To złożyli kongregacji, kongregacja wstrzymuje się. Cały czas właściwie jesteśmy w tym samym punkcie, czyli tego właściwie orzeczenia Tadarskiego po prostu. I czekamy, aż być może Kościół uzna te objawienia. Sprawa dalej otwarta. Ważne jest, bo są też takie objawienia, na przykład jak Lady Bonate chociażby po prostu, gdzie orzeczenie było bardziej restrykcyjne biskupa miejsca. On też przyjechał tam ksiądz, profesor z teologii, traktuje się jako manipulację swoistą jego. To się traktuje jako epilog patiny, to Lady Bonate. I można powiedzieć, ksiądz, biskup miejsca, no bardziej restrykcyjnie niż Medjugorje, bo zakazał w ogóle jakiegokolwiek kultu, jakiego w Medjugorje tego nie było, nie doszło do tego po prostu. Zawsze, można powiedzieć, się to życie duchowe rozwijało i orzeczenie konferencji Jezuitów Jugosławii, to właśnie ono jakby otwiera też furtkę na to, żeby to życie duszpasterskie jakoś tam się toczyło. Natomiast tam było znacznie bardziej restrykcyjne, a co ciekawe, ta widząca, Adela Roncalli, ona się spotkała i z papieżem Piusem XII i z Janem XXIII i nawet jeden i drugi właśnie pozytywnie się do tego stosunkowywali. Nawet podobno papież właśnie też apelował, żeby wznowić pracę, no, ale nie wznowiono w każdym razie, więc samo orzeczenie też może paraliżować oczywiście to życie duszpasterskie, ale niekoniecznie powiedział, że to musi być ostateczny werdykt Kościoła. W Medjugorje jest bardziej otwarte, a teraz już w ogóle no, jest już nawet pozwolone organizowanie pielgrzymek, to także możemy spokojnie pielgrzymować. Jak biskup Hozer właśnie się pojawił, widać jego ten nawet taki osobisty zachwyt nad owocami Medjugorje. Choć oczywiście nie uznanie objawień, on podkreśla to w swoich wypowiedziach, ale owoce dostrzega, dobre owoce i rzeczywiście sam zachęcał do pielgrzymowania.
Od 2018 roku arcybiskup Henryk Hozer no jako wizytator apostolski w Medjugorje i samo Medjugorje, sama parafia już wyciągnięta spod władzy biskupa miejsca, prawda?
Taka jest w tej chwili taka sytuacja. Zobaczymy, jak to się dalej będzie rozwijało wszystko. Oczywiście no, cieszymy się, że biskup Hozer, że można pielgrzymować. Czekamy dalej na rozwój wydarzeń.
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Ksiądz kanonik, dr Maciej Arkuszyński był naszym gościem. Już na koniec tylko zapytam, kiedy ksiądz się wybiera do Medjugorje?
Na razie się nie wybieram, ponieważ ja tu jestem w szpitalu, troszkę bym powiedział, trudno zastąpić kapelana, ponieważ no, zostawienie szpitala na kilka dni jest, było niewłaściwe. Ciągle ktoś dzwoni, ktoś chce, więc na razie nie mogę się wybrać z tego względu, ale myślę, że może przyjdzie taki czas, że się wybiorę.
Za kilka dni 40. rocznica rozpoczęcia objawień Matki Bożej Królowej Pokoju. Jak zatem tu w Polsce ksiądz będzie przeżywał ten czas?
No na pewno modlitwa, jak najwięcej modlitwy w ciszy skupionej, bo dzisiaj akurat rozmawiamy właśnie, kiedy rozpoczyna się nowenna przed Świętem Królowej Pokoju, które 25 czerwca będzie miało miejsce.
Księże kanoniku, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i pozdrawiam.
Ja nazywam to miejsce miejscem charyzmatycznym, czyli obdarzonym takimi darami dla innych. I co jest uderzające właśnie w Medjugorje, że tutaj dokonują się bardzo głębokie nawrócenia. Przyjeżdżają ludzie sceptyczni, czasami niewierzący już. Przyjeżdżają tacy, którzy od kilkudziesięciu lat się nie spowiadali i wracają zupełnie innymi ludźmi. Prawda? Ich życie się kompletnie zmienia, radykalnie się zmienia. To trochę przypomina powołanie apostołów z rybaków, stali się rybakami ludzi, prawda? I ten cud tu się dokonuje.